biały mężczyzna jest na Tajwanie rozchwytywany niemalże.
Tak, tak.
Że można no, tak, poczuć się jak gwiazda.
W pierwszej lidze, tak.
Jak to wygląda naprawdę? Czy to jest prawda, że te wszystkie
No ja muszę powiedzieć, że ja... Jak tu to ująć, żeby nikogo nie urazić?
Dzień dobry, moi drodzy. Nazywam się Mikołaj Teperek. Razem ze mną współprowadzący kanału Niepoprawny Dyplomata, redaktor Tomasz Winiarski.
Cześć, witajcie.
I tak jak obiecywaliśmy w poprzednim podcaście o Tajwanie, porozmawiamy z redaktorem Ryszardem Zalskim.
Witam.
Tak, który jest korespondentem właśnie na Tajwanie dla Radia Wnet, jest obserwatorem polityki i geopolityki, polityki międzynarodowej, dyplomacji także, no i tego, co się dzieje na Tajwanie i wokół tego, jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej, co się dzieje właśnie z relacjami z Chinami, w relacji z także Stanami Zjednoczonymi i całym tym zagłębiem geopolitycznym, newralgicznym punkcie na mapie właśnie mapy stosunków międzynarodowych obecnych w XXI wieku. Arcyciekawe miejsce, na które trzeba patrzeć z różnych perspektyw i z różnych stron. A dzisiaj porozmawiamy sobie właśnie z perspektywy życia na tej pięknej wyspie w Tajwanie. Także Rysiu, chcielibyśmy oczywiście się dowiedzieć, jak ci się tam żyje, przede wszystkim jak długo już tam jesteś, jak się żyje, jak pogoda, jak jedzenie, jak wszyscy ludzie, czy jesteś inaczej postrzegany przez to, że jesteś Europejczykiem, Polakiem, czy może patrzą na ciebie właśnie tak egzotycznie, czy może nawet atrakcyjnie. Jak przyjął ciebie Tajwan?
Okej. Zacznę od tego, że pojechałem tam lat temu 20 na rok. Było to stypendium oficjalnie na naukę języka, ale chciałem pisać doktorat i przeprowadzić badania. No i krótko przed wyjazdem, po 9 miesiącach, spotkałem na przyjęciu dziewczynę. Spodobaliśmy się sobie, no i ja wyjechałem z Tajwanu, ale z taką opcją, że zdecydowanie chciałbym wrócić. Tak do końca nie byłem tego pewien. No i było mi trudno w Polsce, ona też bardzo tęskniła. No i tu w tym wszystkim trochę mi pomógł też brat podjąć decyzję. Jak byłem z nim w drodze do Berlina, to jakby w trakcie rozmowy... No wyszło tak, że jednak jadę na Tajwan, ale koledzy wytłumaczyli mi, że chyba będzie lepiej przyjechać do Polski. No nie wiem, w wypadku gdybyśmy mieli dzieci, że tu rodzina, że opieka zdrowotna. No i tam pojechałem z mamą, mieliśmy wielki ślub z jej w Kaohsiungu na południu Tajwanu w hotelu na 600 osób w największej sali tam w tym hotelu. No potem pojechaliśmy do Polski, ale tu się zdecydowanie nie przyjęła z wielu różnych powodów, na przykład to, że przyjechała w zimie, na przykład to, że mieszkaliśmy...
Oj, to może być z nieprzyjemne doświadczenie.
To też jakby, no, jak na początek za dużo trochę wrażeń. No i też ja wtedy jakoś finansowo nie przędłem za bardzo, więc to wszystko się nałożyło, a do tego okazało się, że ona... Jak wiele osób tam, no duże ciśnienie w trakcie życia, no i to się odbiło na jej psychice i widziałem, że albo kiedyś wyjedzie na Tajwan i nie wróci, albo bałem się, że no będzie jakoś gorzej, że targnie sobie na życie, bo naprawdę było słabo. No i
ale wielkie ciśnienie w Polsce w stosunku do tego, co na Tajwanie, tam wolniej się
wszystko,
żyje?
To znaczy, nie, właśnie ona zawsze powtarzała, że ona nienawidzi swojego dzieciństwa. Że było trudne, że było dużo ciśnienia na naukę, pomoc w domu i tak dalej. No i tu w Polsce to wszystko było takim katalizatorem. Widziałem, że ona się ewidentnie psychicznie nie utrzyma. Powiedziałem, że wracamy. No i wróciliśmy po kwartale. No i tam było jeszcze gorzej. Okazało się, że no ona miała problemy psychiczne. Także w wyniku wszystkiego, no było to dla nas bardzo trudne lata, bardzo trudne 11 lat, bo skończyły się rozwodem i w sumie jest tak okej, to znaczy mi jest łatwiej, jej jest łatwiej, jesteśmy w kontakcie, jako przyjaciele czy znajomi, ale każdemu z nas się oddzielnie powodzi lepiej niż wtedy jako związkowi.
Co prawda nie spodziewałem się aż takich życzeń od ciebie na sam początek, aczkolwiek mamy już jakiś... ogląd tego, jak wyglądała twoja emigracja do tego jakże pięknego kraju. No i chciałbym zapytać, bo okej, powiedziałeś, że było trudno, czy w takim razie, jak myślimy o Tajwanie, to wydaje nam się bardzo nowoczesny, bogaty, bo ostatnie 40 lat to kraj się bardzo stał zamożny, więc tutaj jest to pytanie do ciebie, czy rzeczywiście czułeś to, że przenosisz się do innego świata, który jest bardziej zamożny, no i czy teraz po tylu latach nadal uważasz, że nie będziemy robić poradników dla widzów, jak wyemigrować, ale czy ty czujesz się spełniony w związku z tym, że tam mieszkasz, czy czujesz się, że mieszkasz może w lepszych warunkach, w lepszym świecie?
Ja może jeszcze dodam, bo rzeczywiście tak szczerze powiedziałem, jak było, bo nie chciałbym jakby tutaj, inaczej byłaby moja historia życia niezrozumiała. Dodam jeszcze tyle, że no oczywiście to ciśnienie, tak jak się pytałeś, Tomek, no jest duże. Oni od dzieciństwa muszą się uczyć do egzaminów, rodzice ich cisną, że mają być wyniki w szkole, potem mają być wyniki w pracy, do tego trzeba utrzymywać rodziców, znaleźć sobie partnera i to całe życie jest naprawdę pełne ciśnienia. Tam nie ma czegoś takiego jak płatne nadgodziny, tam trzeba pracować czasami w weekendy. Naprawdę jest ciężko, żeby się wybić. Także to, stąd się wzięło między innymi to ciśnienie. To nie ona jedyna, to wiele osób jest, ma ciężkie przejście. Tak naprawdę dla wielu osób najbardziej wolnym okresem życia są studia. Bo wtedy nie jest się niby w szkole, gdzie jest taka presja, jeszcze nie w pracy. Czasami jak na przykład moja żona wyjechała z Kaohsiungu z południa na północ do Tajpej, więc jest dala od rodziny, więc jest im łatwiej. Jeszcze dodam jako taką skrajność, ale to się spotykałem z tym, że mówili mi niektórzy znajomi, że rodzice tak dalece ingerują w życie dzieci, że oczekują, że nawet na studiach nie będą miały chłopaka ani dziewczyny, żeby móc się skupić na nauce. Także tutaj widzicie, jak ta presja sięga po prostu do naprawdę do sedna życia prywatnego. Nie jest tak zawsze, ale tak bywa.
Kolosalna przepaść, jeżeli chodzi o kwestie takie kulturowo-społeczne, nie?
Ale ma to też plusy, no na przykład w tej sytuacji obecnej. Cały Zachód jest podzielony. Szczepionki tak, szczepionki nie. No na przykład na Tajwanie nie ma antyszczepionkowców, nie ma feminizmu w takiej skali jak na Zachodzie. Także no uważam, że kobiety są normalniejsze, bardziej kobiece. Na przykład moja żona bo jestem teraz w drugim związku małżeńskim, obie odniosły spory sukces zawodowy, a jakby się je spytać, co to jest feminizm, to no znają pojęcie, ale nie byłyby w stanie wytłumaczyć tak jak tutaj. Muszę mieć większe pieniądze, musisz mnie traktować jak równą sobie. Nie, obie były bardzo dane domostwu, uwielbiały pracować w domu, wręcz musiałem je odganiać od różnych obowiązków domowych.
To jest taka dyscyplina porównywalna do dyscypliny japońskiej, czy może bardziej do takiego kulturowego podejścia do rodziny i obowiązkowości chińskiego? Do czego można by to porównać dla osoby oczywiście, która jest wychowana w Europie, no bo jakby mi się kojarzy tak bardzo japońsko, ten rygor,
nie,
pracowitość.
Tam jest, z tego co wiem, to w Japonii jest inaczej, jest chyba jakby gorzej.
Okay.
Bo jednak no tam i więcej osób bierze psychotropy i no mamy to
zjawisko
30-letnich dziewic męskich i tak dalej, dziewiczków, prawiczków, także tam jest, wydaje mi się, gorzej. Tajwańczycy są bardziej chyba normalni pod tym względem, nie ma tak hierarchizowanego społeczeństwa. Ja mogę dodać jako taką, to też będzie dosyć prywatne, ale no muszę powiedzieć tak, moja żona obecna, obie były bardzo nowoczesne, zachodnie, znały języki, dobrze sobie radziły finansowo i tak dalej. A mimo wszystko, teraz mieliśmy przed przyjazdem, jak ja przyjechałem do Polski teraz, to nam pies umierał. No i się sprzeczaliśmy trochę odnośnie tego psa, ja uważałem, że trzeba uśpić, bo to stary, ma raka, Alzheimera, żona nie, że ona będzie o niego dbała. No i ona ma taki zwyczaj, że mi za wszystko stale dziękuję, jest taka bardzo, no cokolwiek bym nie zrobił, to ona zawsze mi za to dziękuję. No i w pewnym momencie powiedziała: Rysiek, to jest w końcu twój pies, ty masz prawo z nim zrobić co chcesz, ja się tak cieszę, jestem ci wdzięczny za to, że ty mi pozwoliłeś przyjąć inicjatywę i że ja mogę tego psa jednak tak jakbym chciała doprowadzić do ostatnich chwil życia. I ja akurat coś robiłem w kuchni, nie będę tego pokazywał, ale tak jak stała, zgięła się w pół i po prostu mi podziękowała, no nie wiem, jak służba. Także ja mówię: Boże, spokojnie, bez. Także to są rzeczywiście takie różnice kulturowe, że nawet te osoby bardzo takie, które ona żyła, studiowała za granicą, mówi po angielsku i tak dalej, ma stale do czynienia z cudzoziemcami w pracy, no to mimo wszystko to są bardzo silne wpływy. Także jeśli ty się mnie pytasz, jak to jest, ja uważam, że to jest takie bardzo ciekawe połączenie zachodniej kultury i wschodniej.
Skoro już o kobietach rozmawiamy, to zapytam cię o to, co też mówiliśmy, rozmawialiśmy prywatnie wcześniej, że biały mężczyzna jest na Tajwanie rozchwytywany niemalże.
Tak, tak.
Że można, no,
tak,
poczuć
no
się jak gwiazda.
W pierwszej lidze, tak.
Jak to wygląda naprawdę? Czy to jest prawda, że te wszystkie
No ja muszę powiedzieć, że ja... Jak tu to ująć, żeby nikogo nie urazić? Ja po rozwodzie trafiłem tam na rynek norandkowy, to już by z era, to było jakieś tam no, 7 lat temu, więc era aplikacji randkowania przez internet. No i muszę powiedzieć szczerze, że no skoro tu jest niepoprawnie, no to powiem szczerze, że przystępowałem do tego rynku randkowego z takim ogromnym szacunkiem dla kobiet. No i potem czym dłużej to no tym było gorzej, bo to jest tak, że my tam cudzoziemcy żyjemy trochę takim swoim środowisku, jak chodzisz i się spotykasz z dziewczynami, no to chodzisz do klubów, do barów i trochę trzymamy ze sobą, jest nas tam mała społeczność. No i te kobiety, które lubią białych, no to jest ich więcej, więc one jakby na tych aplikacjach jest ich tam pewna część, ale my się spotykamy prywatnie, wymieniamy na przykład informacje. No i było cały czas tak, że te dziewczyny, jak się przedstawiają, to mówią, no wiesz, jestem 2-3 miesiące, ty jesteś w sumie pierwszym normalnym, którego znam, jestem taka, o Boże, ja to by chciała męża i tak dalej, jestem taka w ogóle wspaniała, takim aniołkiem. No a potem jak rozmawiałem z kolegami, niestety tak nie było, także one wszystkie mają swoją przeszłość i bardzo chętnie ją ukrywają. I kiedy na przykład pytałem się, ty, no dlaczego nie powiesz mi prawdy, że znasz tego kolegę i to tak dosyć...
Czyli ściema.
Tak, prywatnie, no to one mówiły, a bo są inne standardy, bo wy nas tak oceniacie. No i bądź tu mądry. Także tamten rynek randkowy rzeczywiście jest w pierwszej lidze, ale trzeba uważać, bo w moim odczuciu jest trudno znaleźć, no te dziewczyny tam rzeczywiście używają życia, także jeśli ktoś chce się wyżyć, to mam wrażenie, że można. A z drugiej strony jest dużo ciekawych dziewczyn, no ja mam znajomych kilku, może raptem kilku, którzy znaleźli ciekawe dziewczyny. Trzeba mieć własne wysokie standardy, no i można znaleźć ciekawą osobę, a najlepiej to w ogóle poza, uważam, poza aplikacjami. To taka moja prywatna rada.
Czyli w realu. No ale przykład twojego związku pokazuje, że można znaleźć też wartościowe kobiety, z którymi się zbuduje wspaniały związek. Kobiety
świecie,
z pierwszej ligi, jak to się mówi. Także.
No ja akurat było tak, że ja byłem rozczarowany tymi aplikacjami. Już zamykałem właściwie konto i zeszło mi. Akurat przyszła odpowiedź od mojej obecnej żony. No i rzeczywiście, no jest bardzo udany związek, ale to raczej zaliczam do wyjątków. Ja zresztą widzę teraz na Twitterze, że tutaj z Polski też widzę mnóstwo chłopaków się skarży, tylko oni troszkę mam wrażenie na coś innego, na wygórowane standardy, właśnie tak jak mówiłem, na ten feminizm, że tutaj ja muszę mieć księcia i takie warunki do spełnienia, aż tak powiem, a co ty wnosisz do związku. Także to jest troszkę inaczej. Tam one po prostu szukają sobie często białych, a tutaj mam wrażenie trochę księcia z bajki. Mogę
Czyli
się
tam
mylić.
Już biały kolor skóry stawia cię na pozycji uprzywilejowanej,
tak.
A sugerujesz, że w Polsce na przykład jak nie masz majątku dużego, własnego nowego samochodu,
tak.
Własnego superapartamentu i jeszcze urody tak. Brada Pida, tak. To jest tak. Dużo trudniej wtedy.
Poza tym też jest część dziewczyn, które rzeczywiście nie lubią tej swojej kultury, właśnie przez to, że przeszły ciężkie dzieciństwo, że były gdzieś tam zmuszane do tej nauki wyrzeczeń i że będą miały teściową, która będzie miała do nich pełne prawa jak do służącej, one tego nie chcą. Tak jak moja żona, która żyła na zachodzie, była przed tym w związku z cudzoziemcem, no ona mówi, wiesz co, Rysiek, no mi się tak nie bardzo chciało żyć tutaj, wiedząc, że a, mąż zarabiałby mniej ode mnie, b, byłby bardziej prawdopodobnie konserwatywny i c, byłabym na usługach teściowej, mówi, ja się na to nie piszę, bo mi to nie odpowiada. I jest sporo dziewczyn, które właśnie między innymi dlatego szukają sobie cudzoziemców albo wręcz chcą wyjechać.
Ja chciałbym podkreślić oczywiście dla wszystkich widzów i widzek, które nas słuchają, że w pewnym sensie jest to taki nasz tutaj locker room talk. Jest to jednak na luźno odcinek.
Tak,
oczywiście dużo
tak.
Tutaj padnie uogólnień generalizacji,
tak.
Ale na podstawie własnych doświadczeń. To, że coś my myślimy, to nie oznacza, że tak ogólnie przeważnie
oczywiście,
jest.
To jest
jakaś
znaczy,
perspektywa,
tak, tak.
Oczywiście. Bo mówiłeś o tym stosunku do białych. Ja chciałem tak to chronologicznie oczywiście pokazać. Tutaj oczywiście Tomek słusznie oczywiście zaczął od tematu kobiet, ale też chciałem zapytać, czy jest...
Zawsze.
Bardzo, bardzo dobrze, słusznie. Czy podobnie odczułeś się po prostu jako biały Europejczyk w Tajwanie, też w innych częściach jakby życia społecznego niż tylko w perspektywie randkowania? Czy na przykład w sklepie, czy w urzędach lub w pracy po prostu zawodowej poczułeś się, że jesteś inaczej traktowany, gorzej lub lepiej? Czy jest może jakiś rasizm wobec białych, czy może biały jest egzotyczny, jest lepiej traktowany? Jak się patrzy na Tajwanie, na taką osobę jak ty?
Może nie lepiej, ale na pewno są Tajwańczycy bardzo tolerancyjni i łatwo się tam żyje. Ja nie mam doświadczeń w Korei czy w Japonii, ale z tego, co słyszałem gdzieś od znajomych, to są to społeczeństwa znacznie bardziej przepełnione, nie wiem, czy dumą narodową, nacjonalizmem, że tam jednak są większe opory. A Tajwańczycy ze względu na historię, gdzieś tam, czy nawet odleglejszą, czy bliższą z Japonią, są bardzo otwarci. I no, nie jest przypadkiem, że to jest pierwszy kraj w Azji, gdzie zalegalizowano związki tej samej płci, gdzie, nie wiem, jest naprawdę łatwo się żyje i jest ogromna tolerancja wobec obcych i cudzoziemców. Także trudno powiedzieć, czy czuję się wyróżniony, ale no na przykład normalną rzeczą jest to, że jeśli na przykład wchodzę w okularach słonecznych do mechanika z motorynką, no to czasami słyszę: o kurde, ale jesteś przystojny. Pierwsza rzecz! Rzeczywiście taki przystojny, bo mam okulary, bo jestem biały, no i takich mnóstwo jest bardzo ładnych, nie wiem, wystarczy mówić przeciętnie po chińsku i zazwyczaj się słyszy: o, ale masz świetny chiński. Przy czym to po prostu są grzeczni, mili. To nie jest to, że są fałszywi, po prostu są mili na co dzień. Próbuję sobie jeszcze jakąś historię przypomnieć. Dajmy na to, byłem w bibliotece, robiłem te badania do doktoratu i pytam się tam kobiety o coś, bibliotekarki. Odeszła i przyszła po 15 minutach i cały wypis książek dla mnie mi przyniosła. No, nie było takiej potrzeby. No, wystarczy się zatrzymać z książką, z mapą miasta na skrzyżowaniu. Od razu przychodzą, pomagają, zaprowadzą. No, mieliśmy znajomych, którzy szli gdzieś tam doliną, z naprzeciwka jechał samochód, zawrócił i gdzieś tam zawieźli, bo chcieli być mili i po prostu przyjemni. I takich przypadków każdy zna setki.
No dobra, a jak z pracą dla cudzoziemców? Czy jest tam praca, jest tam rynek, który otwiera się na ludzi z zagranicy, jeżeli ktoś by chciał, nawet obecnie? Czy Tajwan się otwiera na zagranicę?
No to chyba Tomek też się przedtem o to pytał. Jest łatwiej niż było. Większość białych to jednak uczy angielskiego. Jest trochę pracy dla ekspatów.
W ogóle dobrze się zarabia w Tajwanie?
Wiesz co, średnia pensja, powiedzmy, to jest, musiałbym przeliczyć, nie, powiedzmy, Tajwańczycy zarabiają średnio gdzieś tam po studiach między 30 a 50 tysięcy tajwańskich dolarów. Powiedzmy, że znacznie lepsza pensja to będzie tam, nie wiem, około 100 tysięcy tajwańskich dolarów. I gdzie można pracować? No można pracować gdzieś tam jako programista, informatyk, no może gdzieś w reklamie. Nie ma aż tak dużo pracy, natomiast są prace takie, na przykład dużo, dużo białych otwiera teraz, nie wiem, czy produkują żywność. Teraz w dobie COVID-u szczególnie duży był wysyp cudzoziemców, którzy kwalifikowali, zaczęli produkować własne wędliny, kiełbasy, wysyłać żywność, jakieś takie małe knajpy, restauracje. To ci bardziej aktywni zawodowo, to tak. No mamy na przykład kolegę Polaka, który rozprowadza alkohole, który ma firmę, która dystrybuuje alkohole. Mam kolegę, który gra w zespole. Ma własny zespół, bardzo popularny, który gra na mnóstwie właśnie tych przyjęć przednoworocznych, Weya, i z powodzeniem grają, nie wiem, 100 występów rocznie i tak dalej. Także no, można się w różnych dziedzinach odnaleźć, ale to są, mam wrażenie, wyjątki. Czyli taka początkowa pensja po studiach to będzie 4300 zł. Przy czym ważne jest to, że na Tajwanie brutto to jest mniej więcej netto.
Podatek jest niski.
Tak, jest.
To jest kraj kapitalistyczny, nie?
Proszę. No właśnie.
Łapka w górę.
Jakieś 4300 zł. To dobrze, teraz sobie zróbmy, powiedzmy, bo padło tam z mojej strony 100 tysięcy dolarów, powiedzmy, tajwańskich. To jest 14 400 zł. Także to, powiedzmy, tego rodzaju pieniądze. To już 100 tysięcy tajwańskich dolarów to już jest dużo. To trudno jest o taką pensję.
No to nie brzmi to, powiem szczerze, jakoś tak niesamowicie, jak sobie zgadza porównamy zarobki tak luksemburskie, szwajcarskie, tak, brytyjskie tak nawet w Unii Europejskiej.
Dobra, ale porównajmy to z wydatkami.
Jaka jest siła nabywcza tego dolara tajwańskiego?
Także życie jest dosyć tanie. No, litr benzyny kosztuje chyba około 4,30 zł. Jak przyjechałem, to kosztowało połowę tego. Podatki są niskie, jest bardzo bezpiecznie, jest kraj stale w pierwszej trójce najbezpieczniejszych krajów świata. Opieka zdrowotna jest bajeczna, to w ogóle można by ze dwa odcinki nagrać.
Ale
to
jaka jest prywatna, państwowa, czy jakaś to jest fuzja i połączenie? Właśnie,
praktycznie jest prywatna, to znaczy ja płacę miesięcznie chyba ze 150 zł, ale to jest sama opieka, tu nie ma ZUS-u. I za te 150 zł mam dostęp do fantastycznych szpitali. Jeszcze ja to mam szczególnie, bo ja mieszkam zaraz koło Taipei 101, koło Akademii Medycznej, więc to jest jeden z najlepszych szpitali chyba na wyspie. No i na przykład wizyta u dentysty kosztuje 20 zł, bo resztę dopłaca no właśnie państwo. I to u prywatnego, zaraz dokończę, wizyta u normalnego lekarza około 60 i w to jest wliczona wizyta plus leki na 3 miesiące. Także no jest naprawdę super. Usługi są takie, że nie wiem, do specjalisty czeka się no 2-3 tygodnie. Ja powiem taką anegdotę, że kiedyś wchodziłem do szpitala, tego właśnie koło mnie, tam jest bardzo dużo wolontariuszy, czyli starszych ludzi, którzy gdzieś tam w mundurkach chodzą i pomagają, no bo taką mają ochotę, bo chcą się jakoś tam spełnić życiowo i ta pani mnie przejęła w drzwiach i bardzo przeprasza i się kłania, że dzisiaj przepraszam, już jest 11, to na dzisiaj terminu nie będzie, czy może być na jutro? Mówię, tak, może być na jutro, nic strasznego się nie stanie. Także to są powiedzmy standardy tajwańskie, że jest tanio, jest wydajnie i jest naprawdę na poziomie. Mało tego, jeszcze dodam na sam koniec, że co roku kilkuset chyba studentów medycyny przyjeżdża do Polski, także część tam ichniejszych lekarzy jest wykształcona bodajże w Lublinie czy w Łodzi.
Czyli bez ZUS-u kraj jest sobie w stanie poradzić, jak widać.
Dziwne, nie? Dziwne. Jakoś można. To znaczy urzędnicy państwowi mają ubezpieczenie chyba, mają emeryturę od państwa. I teraz ciekawa rzecz, bo z tym ZUS-em wiele osób się tam kłóci, oni mało zarabiają i że należy podnieść pensję, bo to jest właśnie takie nasze, to mówiliśmy w poprzednim odcinku, to pojęcie takiej pensji minimalnej i socjalu, że bez tego to świat nie może funkcjonować. Otóż może, ponieważ koszty produkcji są niższe, ponieważ gospodarka jest wydajniejsza, a państwo jest tańsze. Więc tak jak już mówiliśmy w poprzednim odcinku, dla mnie jest to absurd, czym żyje Zachód i tym właśnie jest silna Azja i dlatego mi się tam podoba, bo są mniejsze obciążenia socjalne, ludzie muszą myśleć o przyszłości, gospodarka jest tańsza i starają się raczej doprowadzić do tego, żeby państwo było wydajniejsze i rząd, a nie żeby rozbuchać koszty. I teraz jak to się na przykład kończy? W ten sposób, że w Europie mamy no ile? Teraz prawie dwucyfrową inflację, a na Tajwanie oficjalnie jest chyba 3, to niech będzie powiedzmy z 5%. No i to właśnie się na to przekłada, czego u nas ludzie nie rozumieją, że jak nie będzie sanepidu, to się świat nie zawali, jak nie będzie ZUS-u, to się świat nie zawali, że bez tego można świetnie funkcjonować.
Tutaj myślę, że świetne jest przejście do kolejnego tematu, o który chciałem cię zapytać. Bo wspomniałeś o służbie ochrony zdrowia, wspomniałeś oczywiście o zarobkach, wspomniałeś o tej gospodarce i braku inflacji właściwie.
Tak.
Więc jak Tajwan przyjął pandemię? Czy służba ochrony zdrowia w Tajwanie się zawaliła? Czy nie było miejsc i tak dalej? Bo wspomniałeś, że jest to naród, kraj, w którym ludzie są bardzo zdyscyplinowani.
Tak.
I jak Tajwan sobie poradził ostatnie te 2 lata pandemii właśnie koronki. Czy ta służba nie dała sobie rady? Czy kryzys zastał Tajwan?
No i znowuż Tajwan zaskoczył świat, no bo wydaje mi się, że właśnie ten taki dobry odbiór Tajwanu, wzrost jego znaczenia na świecie właśnie wynika między innymi stąd, że sobie świetnie poradził. Ja pamiętam w 2019 roku pod sam koniec, październik, listopad, ja czytałem już na Twitterze o dziwnej chorobie w Chinach, o jakiejś pandemii, Bóg wie o czym. No i władze tajwańskie, to była taka jednostka jeszcze z czasów SARS-a, sprzed 20 lat, która cały czas istniała w ramach rządu i ci ludzie pojechali do Chin, do Wuhan, sprawdzili, co się tam dzieje i jak wrócili, od razu zamknęli wyspę, zamknęli kontakty z Chinami, zapewnili produkcję masek, tłukli je na ogromną skalę, tak żeby zapewnić dla swoich obywateli, potem dopiero zaczęli je podarowywać innym krajom. W aptekach te maski były osiągalne, reglamentowane. To znaczy była specjalna aplikacja, wiadomo było, ile masek jest w której aptece, ustawiały się kolejki, można było tam odpowiednią ilość na tydzień pobrać, tak żeby dla wszystkich starczyło. Rząd się komunikował przez konferencje prasowe ze społeczeństwem, wszystko było dokładnie tłumaczone, wyjaśniane, także istniało takie dwustronne zaufanie. Społeczeństwo ufało rządowi, a on ufał obywatelom. Oczywiście były przypadki, że tam ludzie uciekali, że się nie trzymali, że dostawali grzywny i tak dalej, ale generalnie istniała współpraca, rząd zadbał o to, żeby były maski, żeby zamknąć kraj i do teraz jest kwarantanna, ja wracając teraz muszę 2 tygodnie spędzić w hotelu na własny koszt.
Mimo zaszczepienia.
Tak, jestem 2-krotnie zaszczepiony i 2 tygodnie muszę spędzić w hotelu, który sam opłacam za $1,500. Amerykańskich tym razem. Także no, jest dosyć zdecydowany rząd. My w najgorszym wypadku, kiedy było najgorzej chyba kilka miesięcy temu, to mieliśmy 400 przypadków dziennie i w ciągu kwartału zjechaliśmy
grubo,
do zera.
Nie?
No, także no, horror, prawda?
A czy są jakieś na horyzoncie w umysłach polityków na Tajwanie pomysły albo bardzo twardych lockdownów, albo wręcz obowiązku szczepień, tak jak na przykład Francuzi próbują to wprowadzić, że robią takie restrykcje dla niezaszczepionych, że niemalże nie da się żyć bez zaszczepienia i to 3 dawkami.
No tu muszę powiedzieć, że trochę krytycznie o Tajwanie, że mówiłem o tym braku inflacji do druku pieniądza, że jednak ja mam znajomych, którzy mają restauracje czy szkoły, i oni bardzo narzekali, że rząd im nie pomagał, bo mówią, no Rysiek, ja od 20 lat prowadzę biznes, musiałem nie z własnej winy zamknąć, a oni mi ofiarują jakieś ochłapy na dopłatę dla moich kelnerów czy na utrzymanie kucharzy. I mówili, bardzo byli rozgoryczeni, że rząd jednak nie pomagał. 2, skarżyli się, że nie uderzył silnie od razu, że w momencie, kiedy doszliśmy do tych 400 przypadków, że nie było lockdownu, że nie zdusili tego w zarodku. Także oni mówili, no, że im było bardzo trudno. No ale jak widać, wyszli z tego i można się teraz zacząć zastanawiać, czy lepiej jest, żeby ci przedsiębiorcy mieli trudno, czy żeby całe społeczeństwo miało znowuż rozbuchaną inflację i bezrobocie i dopłaty i subsydia. No co jest lepsze? No mi się wydaje, że mimo tego, tej całej trudności, to rozwiązanie tajwańskie jest chyba bardziej wolnorynkowe i społeczeństwo na tym chyba jako całość skorzystało.
Czyli te knajpy, restauracje, biznesy gastronomiczne, bo one najbardziej oderwały pandemią, przetrwały. Tam nie było masowych zamknięć, czy jednak były?
Nie, wiele zbankrutowało. No nie wiem, ale ja wolę takie rozwiązanie niż to, co się dzieje w Stanach. Wysyłanie paychecków przez rok czy tam więcej, rozbestwienie społeczeństwa, że jest w Stanach 11 milionów miejsc do pracy, a ludzie mimo wszystko rezygnują, bo im się nie opłaca. Że nie można zmusić ludzi, to czy tak jak u nas powiedzmy, no, że nie ma ludzi jak zmotywować. Ja powiem taką anegdotę. Jak przyjechałem właśnie na Tajwan, sprowadziłem się z pierwszą żoną i pamiętam, ona się tam jakoś na początku pochorowała i siedzi w domu. No ja mówię, kiedy pójdziesz do lekarza? Ja mówię, po co? No byłam. Ja mówię, no dobrze, ale kiedy pójdziesz? No i po 2 dniach, gdzie się trochę posprzeczaliśmy, okazało się, że ja oczekiwałem, że ona dostanie zwolnienie. A ona mówi, Rysiek, no jakie zwolnienie? U nas nie ma zwolnień. Ja mówię, jak to? Ona mówi, po prostu nie idę do pracy, to mi nie płacą. Ja mówię, o kurde, ale kraj. I jakoś można. I ta gospodarka działa, rozwija się i w tym roku ma być ponad 6% wzrostu PKB. I do tego zmierzam. My tutaj w Europie jesteśmy nauczeni, że bez państwa, bez reglamentacji, uregulowań się nie da. Otóż da się. Da się nawet lepiej.
Ciekawostka taka, w Stanach też nie ma na poziomie federalnym płatnych urlopów zdrowotnych. Są sick days, ale to tylko dla osób, które to wynegocjują sobie prywatnie ze swoim pracodawcą. Tak?
No, bo jesteś w związkach zawodowych, gdzie masz tam różne profity. Rysiu, powiedziałeś o zamkniętych restauracjach, więc chciałem właśnie zapytać, co w tych restauracjach możemy znaleźć, jakie są to ceny na kieszenie właśnie tajwańskiego typowego, czy studenta, czy młodego 20-30-latka, który wychodzi ze znajomymi, czy Tajwańczycy imprezują, ile kosztuje piwo w knajpie, jak dużo i w jakim stylu imprezują w ogóle Tajwańczycy, czy bardziej właśnie po amerykańsku, czyli do północy max, czy cisną tak jak Polacy po prostu do oporu?
Na studiach powiem, zacznę od studiów. Byłem zaskoczony, że jak byłem na swoim doktoracie, to byłem pewien, o kurczę, no będę teraz współzawodniczył z azjatyckimi studentami i to będzie na pewno bardzo ciężko. No i Zgadnijcie, pytanie za milion dolarów w mojej grupie, gdzie były to studia zagraniczne, czyli było cudzoziemców kilku, były po angielsku, ale większość to byli Tajwańczycy. Oni byli tam w wieku 20 paru lat, już wtedy przekroczyłem 40. I zgadnijcie, kto pierwszy oddawał przez cały semestr pracę.
Zagraniczki.
I dodam, że miał polski akcent. Także przez cały semestr, ja pierwszy, mało tego, nie dość, że oddawałem pierwszy pracę, bo mi zależało, to jeszcze jedna trzecia z nich w ogóle nie oddawała. Także ja byłem zaskoczony, Boże, to takie, wydaje mi się, bardzo zdyscyplinowane społeczeństwo, a tutaj się okazało, że Polak ich przebił. Mało tego, jak pracowałem w sprzedaży na początku kilka lat, to też byliśmy w delegacji z tajwańską firmą w Niemczech. I ja rano wstałem, opuściłem wszystkich, powiedziałem, no sorry, ja idę do tego na wystawę, bo tam muszę jeszcze coś zrobić i w ciągu dnia szefowa do mnie pisze, Rysiek, prześlę ci link, patrzę, a tam jest artykuł, wtedy to był jakiś bardzo znany bloger i jestem ja sam w naszym miejscu. Ja mówię, Rysiek, przeczytaj, co jest napisane. I tam było napisane, że patrzcie, jak ci Azjaci katują białych i on musi tak pracować. A ja po prostu poszedłem pierwszy do roboty przed wszystkimi nawet tam moimi Azjatami. I on mówi, Rysiek, ale ty to jesteś niezły. Przybiłeś pracowitością nawet nas. Także mówię, jest to niby tam rynek taki ciężki pracy, ale i w pracy udało mi się ich przelicytować i na studiach. Uważam, że osoba, która lubi pracę i która odnajdzie się jakby na wolnym rynku, to spokojnie sobie tam poradzi.
No zaraz pytanie, czy ich przepiłeś?
Wiesz co, oni, ponieważ mają nie mają tych enzymów do przerabiania alkoholu, to oni szybko czerwienieją. Uważam, że ilościowo piją troszkę mniej, ale na pewno bardzo to po nich widać. Od razu mają czerwone twarze, czerwone oczy.
To szczęśliwi są, bo mniejszym kosztem mogą lepsze efekty osiągnąć.
No, jest im na pewno taniej, to się zgadza. Także ogólnie uważa się, że mało piją i że słabe mają głowy. To na pewno.
Ale
bawią się na maksa. No pytałeś się mnie o restaurację. No to ja jak z żoną gdzieś tam idę, powiedzmy, mamy jakąś tam lepszą może kolację, to na dwójkę naszą płacimy może około 140 zł. Taka już powiedzmy znacznie lepsza, to można zapłacić po może 200, ale w 1000 tajwańskich dolarów powinniśmy się zmieścić w dwójkę spokojnie. A takie normalne danie, powiedzmy, jak idę samemu gdzieś do restauracji.
Jakiś taki uliczny street fast food.
No właśnie, coś takiego, jakieś fast foody,
taki
to powiedzmy.
Odpowiednik naszego kebaba na przykład.
No dokładnie. To nawet nie wiem. Poniżej 50 zł. Przy czym to już jest naprawdę danie, gdzie jest dobre mięso, dobra zielenina, to jest dobra jakość. To jest takie jedzenie praktycznie jak w domu. Czyli zmierzam do tego, że za te pieniądze w Niemczech mamy kebaba czy jakiegoś currywurst w Berlinie. A tutaj, a w Azji, powiedzmy, za te same pieniądze jest dobre domowej roboty jedzenie. Mało tego, pamiętam, jak byłem w Tajlandii, to za 1 euro w Pattaji można było naprawdę się najeść na maksa. I to było robione przez kobietę na ulicy i naprawdę super, super jedzenie. Także zdecydowanie w Azji, teraz i tak jest drożej, było taniej. Także za te, powiedzmy, 350 tajwańskich dolarów, to można dosyć dobrze zjeść jedno danie.
I co ciekawego możemy w Tajpej znaleźć? Czy jest różnica, że nie wiem, w Tajpej na przykład mamy kuchnię międzynarodową, czyli po prostu wszystko
tak,
znajdziesz?
Tak, bardzo.
Czy jest ta McDonaldyzacja tego społeczeństwa i westernizacja kultury
tak,
żywieniowej?
Tak, jak otworzyli McDonaldy, to oczywiście było, że nie, bo Tajwańczycy nie jedzą i sobie oczywiście Starbucksa nie ma po co otwierać, bo nie piją kawy, McDonalda nie ma po co otwierać, bo nie jedzą. No, okazuje się, że jakoś te firmy dobrze sobie radzą. Ja powiem tak, jak przyjechałem, to rzeczywiście było trudno, bo było mnie restauracji zachodnie, za nie było drogie i my z żoną rzeczywiście wtedy, ja jeszcze nie byłem tak przekonany do ich kuchni i dużo płaciliśmy za zachodnie jedzenie. Teraz jest od groma konkurencji, są polskie lody Grycan, jest firma polska, Polak sprowadza dużo słodyczy na Tajwan, też importuje stamtąd, także jest znacznie większa wymiana, można polskie piwo kupić, polskie czekolady, trochę mi uciekł wątek. Także generalnie, właśnie chciałem jeszcze powiedzieć, że jest polskie małżeństwo naukowców polskich, on jest geologiem, ona pisała pracę o aborygenach i prowadzili przez pewien czas niedaleko Tajpej polską restaurację. I mówił mi właśnie Sławek, że jak przejął tą restaurację od Tajwańczyka, to były złogi, stalaktyty wręcz, tłuszczu, ona była po prostu tak uświniona, że sobie trudno wyobrazić. I ona funkcjonowała normalnie. I on wziął karchera i 2 dni mył i doprowadził do czysta. I ja mówię, co ten Tajwańczyk? Mówi, no fakt, jak przyszedł, to był zdziwiony. I pytam się go, a jak sanepid? No mówi, powiedzieli, że wpadną, ale od 3 miesięcy ich nie było. I to, no, ja wiem, no polscy restauratorzy pewnie teraz nie wierzą. Owszem, to też nie jest tak wszędzie, to było trochę na prowincji, w Tajpej może być inaczej, ale tak jak mówię, no to przecież jest tam plus 40 stopni latem, 80% wilgotności, a jakoś ludzie nie umierają. I te street foody istnieją, mhm. to wszystko działa, można, znowuż zmierzam tak. do tego, co mówiliśmy w poprzednim odcinku, że mhm. to nie jest tak, że Chińczycy nam kradną pracę, tylko nasi politycy nas jej pozbawiają mhm. i oddają tą pracę Chińczykom.
A czy Tajpej i życie w dużym mieście różni się mocno od tego, co się dzieje na, no nie tyle co przedmieściach, co na wsiach, z tego co rozumiem, jeżeli są, a pewnie są na Tajwanie, czy jest od razu inna dieta, czy jest to inne życie, czy ono w ogóle funkcjonuje? Czy miałeś okazję przejechać sobie trochę Tajwan, zobaczyć jak to życie poza Tajpej wygląda, czy dostrzegasz jakieś ciekawe różnice?
No jest różnica, bo jest coś takiego jak Tajpej City, czyli to jest ta, powiedzmy, nasza gmina centrum w Warszawie plus to nowe Tajpej. Całe to Tajpej z otoczeniem to może być 2,5-3 miliony obywateli, mieszkańców. I rzeczywiście jest to jedno z większych skupisk na Tajwanie. Natomiast no jest różnica, bo w Tajpej jest no czyściej, wszystkie sklepy są takie stylizowane, designerskie. No jest w ogóle czyściej, jest fajniej. Poza Tajpej to już architektura jest trochę bardziej zaniedbana. Na pewno cały Tajwan się bardzo zmienił na plus, to znaczy jest teraz mnóstwo kawiarni, w Tajpej rozbudowano niesamowicie linię metra, która jest czysta, tania, klimatyzowana i no po prostu bajka. To jak ja pojechałem do Berlina, gdzie tam byli Rumuni, Cyganie, psy bez głów, dzieci bez nóg i tylko cały czas dotykają, żeby im dać pieniądze, tam w ogóle nie ma żebractwa na Tajwanie. To jest nie do pomyślenia, tam metro jest czyste, schludne i zadbane i tanie.
Mimo, że nie ma pomocy socjalnej.
No więc jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe, że nie ma tego wszystkiego? Jakoś się trzymają. Także jest bezpiecznie i w ogóle zdrowo i tanio. Tak więc jakoś się da. Moment, ja sprawdzałem nawet przejechanie całego Tajpej metrem. To jest koszt około 8,5 zł z północy na północ. Najdłuższa trasa.
A transport publiczny jest tam prywatny czy państwowy, czy jest drogi, czy tani?
Wiesz co? No jest taki, no chyba nie jest prywatny, to jest takie przedsiębiorstwo, przypuszczam, komunalne. I no jest bardzo, znowuż, tani, czysty, latem są wszystkie autobusy klimatyzowane, także no miło się podróżuje.
Uber jeździ, czy są taksówki?
Jest Uber i ja nie korzystałem, ale wielu znajomych korzysta, też było pory oczywiście, natomiast dla mnie ogromnym plusem jest to, że są tam wypożyczalnie rowerów, które są bardzo popularne i tutaj wracając do pytania Tomka, to jest fuzja kapitału prywatnego, czyli firmy Giant i władz... dokładnie, miastowych, czyli i bardzo, bardzo dobrze to działa, rowery są wysokiej jakości, zawsze sprawne, wszystko tanie i naprawdę super zadbane.
Także... Ale Rysiu, a propos jednośladów, tak, to teraz tak. Już ci nie odpuszczę. Okay.
Chciałem wam się okay. dać wyżej.
No tak, czekałem na to.
Mikołaj pytał
wreszcie.
O podróżowanie wreszcie. Po wyspie, jaką jest Tajwan, a ja cię zapytam, czym ty podróżujesz, bo nie jest to środek transportu taki oczywisty jak samochód na przykład.
Ja mam 3 jednoślady, to znaczy wokół domu rowerem, trochę dalej motorynką, a dla przyjemności motorem. I to taki właśnie po rozwodzie stwierdziłem, że chyba spełnię marzenie życia, no i kupiłem sobie motor, zacząłem prosto od niewielkiego 300 cm, no a teraz rzeczywiście już jest konkretny. Także cały czas jest progresja. I dzięki temu też poznałem mnóstwo ludzi, zacząłem się ruszać poza Tajpej, także bardzo dużo mi to dało życiowo.
A jak wyglądają trasy na Tajwanie? Bo jest to kraj górzysty, dżungla
no,
jeśli i tak
chodzi,
dalej.
Jeśli chodzi o motory, to jest to praktycznie raj na ziemi, bo nie ma zimy takiej jak u nas, czyli te ulice nie zamarzają, nie pękają, więc jeździ się przez dżunglę wokół tam pomiędzy polami herbaty, posążkami Buddy i w ogóle jest pięknie. Ulice są, no te trasy są zadbane, bardzo fajne. I muszę powiedzieć tak, że ja zanim zacząłem jeździć, to myślałem, że Tajwańczycy żyją tak trochę nudnie, wszyscy siedzą w Tajpej, bo ja siedziałem w Tajpej, ale jak się ruszyłem, to się okazało, że tak. Bo Tajpej leży w dolinie, więc po tych wszystkich górach to są, że tak powiem, od najwolniejszych biegacze, ich wyprzedzają znowuż cykliści, których jest mnóstwo, jest to bardzo popularne na Tajwanie, ich znowuż wyprzedzają gdzieś tam podrasowane motorynki, a je motory, A nas znowuż wyprzedzają te tajwańskie 1%, czyli tam Lamborghini, Ferrari, Porsche i tak dalej, którzy jeżdżą w takich grupach po 10-20 jak pociąg i to jest no masakra, bo oni nie są w stanie utrzymać się w zakrętach, co chwilę się któryś rozbija, także no to jest niebezpieczne, jak się ich widzi, to trzeba ich sobie odpuścić. Także tak wygląda życie weekendowe poza Tajpej, że jest naprawdę mnóstwo ruchu i powstaje ta infrastruktura, jest takie, są 2-3 miasteczka, gdzie wszyscy jeżdżą się lansować, bardzo popularne, to tam jak się wjedzie, to jak na westernie, wzdłuż ulicy jest tam, nie wiem, 1000 motorów stoi na przykład, no i wszyscy sobie siedzą, popijają kawę, jest w ogóle fajnie.
Czyli ta kultura motocyklowa wygląda trochę tak jak w Stanach, czy nawet w Europie, że są te gangi, drużyny, grupy motocyklowe, że jest...
Gangi nie, grupy
w sensie
tak.
Gangi w pozytywnym słowa znaczeniu, że grupy motocyklistów...
No tak, ja na przykład jestem w grupie, gdzie jest dużo cudzoziemców, ale byłem też w takiej czysto tajwańskiej, to się tam gdzieś tam umawiałem przez komunikatory, no i ja uważam, że to jest super, bo to naprawdę rozwinęło mnie towarzysko, poznałem przez te okolice Tajpej. No i jest to fajna rzecz, bo my się też prywatnie spotykamy, także bardzo dużo na tym zyskałem.
A czujesz się pełnoprawnym członkiem społeczeństwa tajwańskiego? Bo to jest takie pytanie o asymilację, bo na przykład poruszaliśmy temat Japonii i innych krajów azjatyckich. Tak. To na przykład youtuber Krzysztof Gonciarz, który w Japonii spędził dużo czasu, opowiadał, że Japończycy właściwie nigdy Europejczyka nie uznają za swojego i zawsze będziesz tym elementem obcym, nawet jak się będą kurtuazyjnie uśmiechać. W Ameryce jest inaczej. Tam mówią, nieważne skąd pochodzisz, ważne dokąd zmierzasz, nation of many nations, tak? I tam bardzo łatwo się zasymilować, jeżeli tylko się chce. A jak jest na Tajwanie? Czy czujesz
ja
się
uważam,
tam
że łatwo. Ja wręcz muszę powiedzieć, że mam jakby dwie ojczyzny. To znaczy cieszę się przyjeżdżając do Polski, bo znajomi, rodzina i jedzenie i własny klimat. Ale jak wracam tam, to się czuję, jakbym wracał do domu. Także stąd też takie moje krytyczne podejście do KPH i do władz chińskich, bo no chcą zniszczyć ten taki według mnie wspaniały kraj. Ja to odbieram wręcz jako raj, bo mi się tam bardzo miło żyje. Też pytałeś się tutaj, Mikołaj, jak to moje życie tam wyglądało, czy tu wyglądałoby inaczej. Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że tam żyłem, więcej doświadczyłem, i chyba więcej ludzi poznałem różnych. Na przykład nie wiem, czy w Polsce bym trafił na kryptowaluty, a tam przez to, że poznałem różnych ludzi, bardzo się w to zaangażowałem. I także wydaje mi się, że osobowościowo zyskałem. Przy czym ja nie chcę mówić, że w Polsce to nagle nie. Ale w moim przypadku ja się tam odnalazłem. Ja od zawsze lubiłem Azję, ja od zawsze chciałem czegoś innego. Mój brat też żyje poza Polską. Taką chyba mamy rodzinę. Moja mama za studiów wyjechała jeszcze za czasów komunistycznych bez partii, bez przynależności, na studia na Sorbonę. Także cała nasza rodzina zawsze jeździła za granicę.
Jesteśmy niemalże prawie godzinę już naszej rozmowy i mówisz oczywiście w wielkich superlatywach o życiu na Tajwanie. Czy są w takim razie jakieś minusy, które widzisz różnicę, coś czego nie lubisz na przykład w tym kraju?
No to, że mi się podoba, że jest tak egzotycznie, to jest też minus, no bo to jest daleko, więc podróżę tutaj, ja jeżdżę raz w roku do Polski.
No jest to koniec świata, rzeczywiście.
Mam nadzieję teraz jeździć częściej. No zanieczyszczenie powietrza mnie męczy. Trudno powiedzieć dokładnie.
Ale to z Chin nachodzi ten smog, czy jednak
jedno
Tajwan
i drugie.
Też generuje?
Nie, Tajwan niestety dużo, tak się mówi, że to z Chin, ale Tajwan też dużo generuje. Tam jest chyba największa, albo na pewno jedna z największych elektrowni na węgiel na świecie. I no jest dużo zanieczyszczenia. Co mnie irytuje? No może trochę język, no bo ja lubię się uczyć chińskiego, chociaż mówię tak sobie. Znaczy jestem w stanie pisać, czytać, rozmawiać, ale w bardzo ograniczonym zakresie. I to jest jakaś tam zapora, chociaż po angielsku się spokojnie człowiek porozumie. Trudno mi powiedzieć jakieś minusy. O, na pewno pogoda. To, że na przykład przez praktycznie 6 miesięcy się człowiek poci. Okay. Od kwietnia gdzieś do października praktycznie non-stop się pocisz.
Trzeba się suszyć na motocyklu.
No właśnie, ale to jest też tak, że nawet na motorze, jak wyjdę w tej całej zbroi i cały ubrany od góry w ochraniacze, no to jak się czeka na czerwonym świetle przy plus 40 stopniach, ubrany po prostu w stroik, i nawet jak jadę, to jest takie uczucie, jakby mi ktoś suszarką trzymał przed klatką piersiową.
Ciepłe powietrze cały czas.
No jest jak w saunie.
Czyli jazda nawet motocyklem latem na Tajwanie to jest sport wodny.
Trochę tak, to jest naprawdę, no nie każdy, nawet część osób przestaje jeździć. Gdzieś tam w te najgorsze miesiące to nie jeżdżą, bo mówią, że się nie da. Albo jeżdżą, nie wiem, w t-shirtach, w klapkach.
No w Kalifornii to są obrazki niezwykle popularne, że właśnie jadą w krótkich spodenkach, w t-shircie, bez kasku.
No
to
ja
jest
bym
niebezpieczne,
sobie,
ale wiadomo, że przyjemne w
takim warunkach.
Ja bym
sobie nie pozwolił na taką jazdę.
Czy poza widmem chińskim, które krąży nad Tajwanem, skoro już jesteśmy przy tych minusach, oczywiście, mówisz mimo wszystko, że nie ma żebractwa, czyli tak. Zakładam, że też nie ma bezdomnych, nie ma z jakiegoś znaczącego bezrobocia. Czy no i z COVID-em też sobie Tajwan świetnie radzi, gospodarka właściwie prosperuje, nie licząc oczywiście kwestii dyplomatycznych, problematycznych i różnych rzeczy, kto ten kraj uznaje, kto nie, to czy społeczeństwo tajwańskie zmaga się z jakimiś, może nie problemami, ale z jakimiś challenge'ami?
No tak, to na pewno jest, tak jak mówiłem, to ciśnienie i presja. A chciałbym jeszcze jedną rzecz podkreślić, że nie tylko oni sobie tak radzą. Tam nie ma praktycznie żadnych surowców. No, przez całe dekady wydawali znaczną część budżetu na obronę za czasów nacjonalistów przed demokracją. Są tajfuny, są trzęsienia ziemi i tak naprawdę jedynym takim skarbem czy atrybutem jest praca, tak jak w wielu krajach azjatyckich. I to jest to, co mnie tak irytuje w systemie zachodnim, że my tu mamy głównie prawa bez obowiązków i można się śmiać, ha, 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 Azjaci to są tam tacy czy owacy, ale jakoś to według mnie działa i tak naprawdę oni głównie mają do zaoferowania w wielu tych krajach, tygrysach azjatyckich, po prostu pracowitość. Jakie mają challenge? No na pewno ta presja przez całe życie. Druga rzecz to no też niska demografia po prostu.
No właśnie, bo mówiłeś, że tam jest system, gdzie to dzieci utrzymują swoich rodziców na emeryturze, bo nie ma tych emerytur takich państwowych, czyli tak trochę jak przed Bismarckiem w Niemczech. I to się nie przekłada na większą dzietność? Tak jak niektórzy twierdzą, wolnorynkowcy w Polsce spod znaku partii Korwin, powiedzmy, że gdyby zlikwidować emerytury, to ludzie mieliby potrzebę większą posiadania dzieci i byłoby tych
dzieci
więcej.
Chyba nie, myślę, że nie, bo no bo właśnie oni dużo pieniędzy wydają na wykształcenie dzieci, na różne takie... Nie przekłada się to na wielodzietność. Trudno mi powiedzieć, jaka jest odpowiedź. No chyba tak jest wszędzie na świecie teraz. Każdy kraj rozwinięty po prostu coraz mniej się rodzi. Trudno mi powiedzieć, jak to... Może inaczej, ja nie chcę znowu wracać do tematu, rozwijać tematu kryptowalut, ale wydaje mi się, że jest to związane bardziej z systemem finansowym, który mamy na świecie, że... Nasze pieniądze tak szybko tracą na wartości, że praktycznie trzeba mieć jakby dwa zawody. Jeden to zdobywanie tych pieniędzy, a potem co z nimi zrobić, jak zainwestować, żeby one... No to jest tak, jak mówi Michael Saylor, że to jest po prostu lód, który topnieje i my cały czas one tracą na wartości. I to, wydaje mi się, że gdyby to nareperować, to nawet nie chodzi o system, czy europejski, czy zachodni, ale gdyby zreperować te nasze pieniądze fiatowe, to nagle by się okazało, że nie ma inflacji, że te pieniądze utrzymują wartość i że można sobie wychowywać spokojnie dzieci, bo po prostu tyle, ile zarabiamy, tyle mamy teraz i za 10 lat.
A to jest problem w ogóle szerzej tej inflacji, bo obecne w większości państw podatki od zysków kapitałowych z lokat bankowych są właściwie podatkami od straty, bo mamy oprocentowanie nawet górne 3% w skali roku, co jest i też dosyć wysokim już oprocentowaniem, a inflacja jest 10%, to my tracimy te pieniądze na koncie oszczędnościowym. W ogóle powinno moim zdaniem się zakazać sformułowania konto oszczędnościowe, bo to nie jest oszczędzanie, to jest tracenie pieniędzy.
I dlatego jak mówimy o tych wyzwaniach, to wydaje mi się, że gdyby w ogóle zreperować ten nasz system, który polega na długu, kreacji pieniądza i cały czas dodrukowywaniu, to wtedy byśmy w ogóle rozwiązali chyba problemy biedy i tych właśnie, i każdy mógłby mieć dzieci i mógłby się bardziej cieszyć życiem.
A do ciebie mam takie pytanie, bo Mikołaj pytał cię, czy lepiej ci się żyje na Tajwanie w kwestiach prywatnych, kulturowych, społecznych, a ja zapytam, czy masz poczucie, że na Tajwanie jest ci lepiej ekonomicznie, finansowo, niż gdybyś został w Polsce, obserwując teraz, co się dzieje w naszym kraju?
Mi osobiście tak, to znaczy inne osoby, nie wiem, którzy mają większy dryg do biznesu, czy są gdzieś w swojej dziedzinie świetni, tak jak mam tu wielu znajomych, to sobie tu radzą. Ale to znowuż pytanie, wiesz, na ile to wykracza poza twoje własne domostwo, bo powiedzmy pojedziesz do szpitala, gdzie będziesz czekał 14 godzin na przyjęcie, tak jak to widzę te różne posty na Twitterze, czy na przykład umrzesz w karetce, która czeka na lekarza, albo zgnije ci dziecko, tak jak ostatnio, prawda, bliźniaki kobiecie w brzuchu, tego na Tajwanie nie ma. Także można by się spytać, co z tych pieniędzy masz? Bo owszem, kupisz sobie mnóstwo rzeczy do domu i może będziesz miał prywatną opiekę zdrowotną, ale no na ile ci to pomoże? Ja uważam, że wprawdzie tam żyję może na normalnym poziomie, ale uważam, że ogólnie mam więcej z tego.
A ilu ludzi mieszka na Tajwanie? Jaka
23 miliony i około 1,5 miliona pracuje powiedzmy, że milion pracuje w Chinach.
A dostrzegasz mniejszości, w sensie wiem, że masz dużo międzynarodowego też znajomych i tak dalej, też studiowałeś, więc czy są dość wyraźne mniejszości na Tajwanie?
Nie, nie, to znaczy przyjeżdżają powiedzmy, nie wiem, z Filipin czy z Indonezji do pracy, ale oni są bardzo krótko trzymani na kontraktach, tam nie ma tak, że pozostaną dłużej, tam nawet wręcz zbyt krótko tam jest, no są, jest tak niestety, akurat minusem Tajwańczyków jest to, że do białych cudzoziemców się fajnie odnoszą, ale już do tych kolorowych czy ciemnoskórych mniej. Także nie, no tam istnieją i przypadki nadużyć i niepłacenia i fizycznych nadużyć, także oni mają bardziej pod górkę niż my.
Ciekawe, czy mnie by zakwalifikowali do jeszcze tego białego, czy już tego ciemnego, bo nie wiem, czy mi się jechać tam opłaca, nie?
Wydaje mi się, że na pogranie, myślę, że jeszcze tak. Jako biały.
O, no to
chłop. Tak.
Jeszcze z akcentem już wyjechał polskim. Dokładnie. Europejczyk.
Napisał sobie Unia Europejska na czole.
Albo jakiś cowboy właśnie. Dokładnie. By wyleciał. Dobrze, panowie, dziękuję pięknie za tą, już zbliżamy się do godziny, taką luźną dyskusję. Oczywiście, moi drodzy widzowie, jeżeli macie jakieś pytania, jesteście ciekawi czegoś, to zostawiamy w opisie tego filmu link oczywiście do Ryszarda, możecie zobaczyć jego wpisy prosto z Tajwanu, geopolityczne, ale także różne ciekawostki właśnie związane i z krypto, i z tym, co zajmuje się Rysiek u siebie, między innymi moto, bo tutaj
tak, regularnie wrzucam zdjęcia stras, tak. Także możecie zobaczyć, jak się jeździ na Tajwanie.
Także zapraszamy do Ryszarda właśnie na Twitter, no i także oczywiście na jego studio Taipei
w Radiu Wnet w poniedziałki rano.
Bo możecie tam go także usłyszeć, tak jak powiedziałem, naszym gościem jest Rysiu, Ryszard Zalski, który jest korespondentem Radia Wnet właśnie na Tajwanie i tutaj prosto z Studio Taipei do Studio Niepoprawnych Dyplomatów fizycznie nas odwiedził.
No cóż, specjalnie go ściągnęliśmy z Tajwanu na te dwa odcinki, udało nam się.
Także życzymy ci tylko powodzenia na tej jakże długiej kwarantannie, która cię czeka i bezpiecznej podróży z powrotem do twojego przecież drugiego domu, który jest twoją drugą ojczyzną w tej chwili. A my żegnamy się razem z redaktorem Tomaszem Winiarskim.
Bardzo dziękuję.
I ja, Mikołaj Wąski-Teperek. Trzymajcie się, moi drodzy.
Do zobaczenia.
No i co, łapka w górę, komentarze. Zapraszamy wszystkie informacje macie pod spodem.